Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj osoba i dzieło Maryi Najświętszej Matki Boga. Naszym gościem jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus. Bardzo serdecznie witamy, księże profesorze.
Szczęść Boże, Ojcze Marku. Szczęść Boże wszystkim Państwu, którzy razem z nami przemierzacie ten szlak maryjny, taki bardziej z pozycji może filozofii, ale myślę, tak jak zawsze te nasze programy, myślę, że coś będzie można z tego skorzystać.
Nawet pewnie więcej niż coś, księże profesorze, na pewno z tej pierwszej części, którą mieliśmy w telewizji, gdy podejmowaliśmy tematy osoby Maryi, wszystkie te tematy dogmatyczne też związane z Maryją jako Matka Boga, Matka Zbawiciela, jako Maria Niepokalanie Poczęta, Matka Kościoła i wreszcie Maria jako ta, która została w niebo wzięta, Królowa Nieba i Ziemi. A teraz, księże profesorze, czas na naszą drugą część w Radiu Maryja, naszych rozmów niedokończonych, a więc podejmujemy ten temat dzieła Maryi, tak?
I jeśli ojciec Marek mi pozwoli, to jeszcze chciałbym nawiązać do tej problematyki osoby Maryi, jak ją ojcowie Kościoła, czy na przestrzeni wieków różni myśliciele, święci właśnie rozumieli. I ponieważ wielu radiosłuchaczy zapewne, którzy nie mają programu Telewizji Trwam, czy dostępu do Telewizji Trwam, to chyba nie mogło uczestniczyć tak w naszej części.
A to była część bardzo ważna, bo część i filozoficzna, ale też katechetyczna, prawda? Bo one dotykają tych prawd wiary odnośnie Matki Najświętszej, prawda? Którymi żyjemy i które też są dla nas podstawą naszej indywidualnej formacji pobożności maryjnej, a szczególnie u nas w Polsce ten szczególny rys, który, tak jak ksiądz profesor mówił, też ma swoje to zakotwiczenie, no między innymi w wielkim prymasie Augustie Chlądzie, ale też później prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, no i ojciec święty błogosławiony Jan Paweł II. Księże profesorze, a więc żebyśmy nie tracili naszego cennego czasu, bo wiedza nasza i percepcja otwarte po to, by przyjmować, więc zapraszamy i prosimy.
Serdecznie dziękuję i pragnę rozpocząć tę analizę osoby i dzieła Maryi cytatem z myśli świętego Franciszka, który jest bardzo aktualnym świętym z racji na przyjęcie jego imienia przez nowego następcę świętego Piotra, ojca świętego Franciszka. I pragnę zakończyć tę część taką bardziej wykładową, żebyśmy mieli troszeczkę
podstawę do dyskusji, prawda?
Tak, właśnie. Pragnę zakończyć wielkim aktem w historii Kościoła w ogóle, ale dla Polski szczególnie, aktem poświęcenia się narodu Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, dokonanym przez właśnie sługę Bożego prymasa kardynała Augusta Chlonda na Jasnej Górze w dniu 8 września 1946 roku. Bądź pozdrowiona, Pani Święta, pisze święty Franciszek, Ty Królową i Matką Boga, Ty wieczną dziewicą, z nieba wybraną przez Ojca. On Ciebie uświęcił razem z Jego umiłowanym Synem i Duchem Świętym. W Tobie jest pełnia łaski i dobroci. Maryja jest osobą ludzką stworzoną przez Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wybitny uczony średniowiecza Anselm z Canterbury sformułował piękny tekst. Bóg stworzył wszystkie istoty żywe, a więc także Maryję, ale Maryja narodziła Boga. On, który wszystkie rzeczy stworzył, uczynił siebie samego stworzeniem Maryi. Tak oto wszystko, co On stworzył, ponownie stworzył, czyli odnowił w Matce Najświętszej. Dlatego nawet Jean Paul Sartre, późniejszy ateista i zagorzały przeciwnik Boga i Kościoła Świętego, myślał pewnego dnia jako filozof bardzo intensywnie o Maryi, iż żadna kobieta na świecie nie miała jak Maryja dla siebie samej Boga. On był Bogiem dzieckiem, pisze tenże myśliciel, którego można było wziąć na ręce, którego można było okryć pocałunkami. On był żywym Bogiem, który oddycha, uśmiecha się, którego można było okryć pocałunkami. On był żywym Bogiem, właśnie którego można dotknąć i który płacze. Podobne słowa napisał o Maryi jako kobiecie w starożytności chrześcijańskiej święty Efrem Syryjczyk. Maryjo, ty błogosławiona kobieto, na twoich kolanach siedział ten, który jest ubrany w płomienie łaski. Ty nosiłaś go w swoich ramionach, ty obdarowywałaś go pocałunkami. Wspomniany już wielki prymas, jeden z największych prymasów i mężów bożych w całych dziejach polskiego kościoła rzymskokatolickiego, August Chlont pisze, iż Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny oraz że Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. I czyż nie można przyznać dzisiaj księdzu prymastowi Chlądowi racji za to, że Polska poprzez Maryję uzyskała właśnie takich wielkich mężów Kościoła jak samego prymasa Chlonda, jak później jego następcę na stolicy arcybiskupiej gnieźnieńsko-warszawskiej, prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego i oczywiście błogosławionego Jana Pawła II Wielkiego, który cały swój pontyfikat zawierzył Matce Najświętszej Totus Tuus tymi słowami świętego Ludwika Grignon de Montfort, którego tutaj też przywołamy właśnie w tych dziejach króciutkich tego wieczoru i tej nocy. Więc, drodzy Państwo, chciałbym już w tym momencie wskazać na pewien związek przyczynowy, a mianowicie ksiądz prymas Chlont wielokrotnie powtarzał, zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi. I proszę sobie wyobrazić, jaki jest zbieg opatrznościowy różnych wydarzeń w dziejach Polski i Kościoła na ziemi naszej ojczystej, a mianowicie sługa Boży prymas Chlont umierał w dniu 22 października 1948 roku. Między godziną 10 a 10.30. I w tych godzinach swojej agonii także powtórzył te słowa. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi. Jego następca, prymas tysiąclecia Stefan, kardynał Wyszyński, postanowił sobie, by każdego 22 października o godzinie 10 sprawować mszę świętą za swojego poprzednika. I zawsze mu się to udawało aż do 21 października 1978 roku, którego to dnia wyjątkowo celebrował mszę świętą w intencji zmarłego prymasa Chlonda. I właśnie, a dlaczego, wiemy doskonale. Ponieważ msza święta pontyfikalna inaugurująca sprawowanie urzędu Piotrowego przez naszego rodaka na stolicy Piotrowej, papieża, Słowianina, Karola Wojtyłę, jako Jana Pawła II właśnie była przewidziana na 22 października 1978 roku, czyli dokładnie co do godziny właśnie 30 lat po śmierci prymasa Chlonda. I co więcej, Jan Paweł II po zamachu, gdy przybył po raz pierwszy do ojczyzny ze swoją wizytą Piotrową, to właśnie udał się na Jasną Górę z tym przestrzelonym pasem, który wisi teraz właśnie obok
cudownego... Matki Bożej, tak.
Tak. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy przywołał te pamiętne słowa: zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi. I wiemy, co się wielkiego w całym Kościele dokonało, że rzeczywiście ten papież, który powiedział Matce Najświętszej totus tuus, a poprzez Maryję właśnie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, dokonał bardzo wiele dobra w ewangelizacji świata. Następnym bardzo ważnym etapem naszych rozważań jest naszkicowanie tego wielkiego tematu dotyczącego Maryi jako niepokalanej, która jest jedynym rajskim człowiekiem ocalonym z upadku grzechu pierworodnego i zarazem tym samym przedstawia w swojej osobie niepokalanej szczyt stworzenia świata. W tym sensie jako osoby ludzkiej jest Maryja najdoskonalszym człowiekiem wszechczasów, a to dlatego, że Pan Jezus, choć też przyjął nasze człowieczeństwo, ale przyjął naturę ludzką. Nie stał się nigdy osobą ludzką, ponieważ jest drugą osobą boską w Trójcy Przenajświętszej. I przypominamy sobie słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Święty Jan Damasceński naucza, wielbiąc niepokalaną: ty jesteś duchowym rajem, świętszym i bardziej boskim, aniżeli ten pierwszy ogród Eden. I ten właśnie wybitny uczony średniowieczny franciszkański Duns Scot naucza, ale jeszcze przed nim pewien mnich w XI wieku, też z Canterbury, Edmer, który jest twórcą pierwszego traktatu teologicznego o niepokalanym poczęciu Maryi jako Pani Wszechświata i Wielkiej Matki, właśnie i ten mnich dokonał bardzo wielkiego odkrycia teologicznego, polegającego na tym, że przy pytaniu o niepokalane poczęcie Matki Najświętszej pojawił się pewien problem natury teologicznej, który wyartykułował święty Augustyn, jakże genialny uczony chrześcijański starożytności. A mianowicie święty Augustyn, analizując pojęcie odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, zwrócił uwagę, że jest to odkupienie od grzechu. W związku z tym, jeżeli byśmy tak pojęli odkupienie, to musielibyśmy zapytać, to w takim razie, jeżeli odkupienie ma ten wymiar, to jak to się stało z Matką Najświętszą, skoro ona wcześniej przychodzi na świat przed tym aktem odkupienia? I zresztą, jeżeli odkupienie dotyczy całości rzeczywistości, to jak wtedy należy zrozumieć właśnie niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny? I wtedy właśnie z pomocą teologiczną przybył ten w pewnym sensie genialny mnich Edmer w XI wieku, który powiedział, że należy pogłębić rozumienie odkupienia, które było przekazane nam przez ojców Kościoła, a tutaj w głównej mierze dotyczy to oczywiście świętego Augustyna i jego nauki. I trzeba powiedzieć, że odkupienie obejmuje swoją treścią nie tylko wybawienie od grzechu, lecz także zachowanie przed grzechem, czyli ocalenie przed grzechem. I wtedy można było właśnie dokładnie oszacować, tak od strony teologicznej, właśnie ten fakt niepokalanego poczęcia. I można było stwierdzić, że oczywiście przez zasługi, męki, śmierci i całego aktu zbawczego naszego Pana Jezusa Chrystusa, Matka Najświętsza w momencie jej poczęcia została ocalona przed dziedzictwem grzechu pierworodnego. Dlatego Anselm z Canterbury, też wielki, naprawdę wspaniały myśliciel, modli się do niepokalanej słowami: Maryjo, Ty największa ze wszystkich kobiet, Ciebie, wielką Panią, chcę miłować moje serce. Moje usta chcą Ciebie chwalić, mój duch chce Ciebie sławić. Moja dusza woła do Ciebie, moje życie stawia się pod Twoją obronę, ponieważ Ty jesteś drzewem życia w raju Stwórcy. Jaka piękna analogia do Maryi jako symbolu ocalonego drzewa życia z rzeczywistości raju. Dlatego święty Alfons Maria de Liguori wypowiada te znamienne słowa. Chcemy myśleć o Bogu i raju, gdzie oglądamy Ciebie i chwalimy w wieczności Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Bo przecież prawda o niepokalanym poczęciu jest nierozerwalnie związana właśnie z Synem Bożym i naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. I ta wiara Kościoła Świętego doprowadziła do dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, ogłoszonym przez papieża Piusa IX w roku 1854. To znaczy prawda o tym, że błogosławiona dziewica Maryja w pierwszym momencie jej poczęcia przez niepowtarzalny podarunek łaski Wszechmogącego Boga została zachowana czystą od każdej zmazy grzechu pierworodnego i jest przez Boga objawioną i podaną do wierzenia przez wszystkich wierzących. Stąd właśnie w porządku tutaj wiary jest to prawda niekwestionowalna i jeżeli jesteśmy wierni świętej nauce Kościoła Chrystusowego, to powinniśmy bez żadnych zastrzeżeń przyjąć tę prawdę, która całkowicie, w pełnym wymiarze odpowiada właśnie strukturze naszego ludzkiego intelektu. I co więcej, gdybyśmy mieli tutaj ramy przestrzenne, jeszcze czasowe, dłuższe, szersze, to wtedy moglibyśmy się zastanowić. I w ogóle chciałbym podkreślić, drodzy Państwo, jeżeli tak teraz systematycznie zająłem się tym tematem, nad którym wprawdzie wielokrotnie w swoim życiu myślałem i sam osobiście też ten rys maryjnej pobożności staram się praktykować i reprezentować, ale muszę przyznać, że ten człowiek o imieniu Maryja to jest takim cudownym rozwiązaniem wszystkich problemów w świecie filozofii, wszystkich najważniejszych. To jest coś cudownego. I mnie się wydaje, że z pozycji filozofii religii postać Maryi powinna stać się obok oczywiście osoby Syna Bożego, naturalnie, ale w kwestii badania człowieczeństwa w sensie tym takim osobowym, to postać Maryi powinna stać się głównym tematem nie tylko polskich myślicieli, filozofów i teologów, lecz także w ogóle myślicieli całego globu. W porządku natury, i to zwróćmy uwagę na to, Maryja jest z jednej strony córką Dawida, czyli pochodzi z królewskiego rodu, a z drugiej strony Maryja pochodzi z rodu kapłańskiego Aarona. A dlaczego ma to swoje rodzinne, podwójne pochodzenie królewsko-kapłańskie? Ponieważ stanie się matką najwyższego króla i najwyższego arcykapłana Boga Ojca, to znaczy matką Syna Bożego. W niej, jako niepokalanej, jak pisze nawrócony na katolicyzm Paul Claudel, rozpoczyna się nowy czas. Czas nowego stworzenia, to znaczy czas powrotu stworzenia do wieczności, względnie czas ukierunkowania utraconego raju, co spowodowało, że kierunek rozwoju ludzkości i wszechświata się zagubił, ponieważ rajski kierunek istnienia był właśnie prowieczny, czyli raj był ukierunkowany na bytowanie ku wieczności, ku Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu. Ale to zawirowanie poprzez grzech, zawirowanie upadłego anioła światłości, czyli szatana, doprowadziło do zatracenia tego kierunku. W odniesieniu do bytowości kobiety ważnym jest, iż Chrystus Pan najbardziej dowartościował i zrównał w godności wrodzonej po raz pierwszy w dziejach ludzkości po upadku rajskim kobietę z mężczyzną, na co zwrócił uwagę święty Augustyn, pisząc: Chrystus uczcił przez jego matkę płeć żeńską. Tak niech teraz obydwie płci zmierzają ku zbawieniu, ponieważ we wierze nie ma już mężczyzny czy kobiety. Ze względu na to, że we wierze katolickiej i apostolskiej chodzi o człowieka Bożego. I teraz, jeżeli mamy takie poważne problemy do rozwiązania, jak kwestia rozumienia płci, czy też jej pochodzenia, jej wartości, jej sensu, jej celowości. I mam wrażenie, że zarówno te ruchy feministyczne, jak też i homoseksualne zupełnie zagubiły się, jeśli chodzi o rozumienie bytu kobiecego czy bytu męskiego, nie mówiąc już o rozumieniu płci samej i wszystkiego, co stanowi bytowość jej. Właśnie to zauważamy, że tutaj gdyby właśnie feministki i homoseksualiści zrozumieli tę nowinę, którą otrzymujemy jako prawdę w osobie Matki Najświętszej, to przecież jaka to jest cudowna nowina. Jaki to jest głęboki sens bycia kobietą, bycia mężczyzną, czyli bycia człowiekiem, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby być człowiekiem Bożym. Ale sądzę, że wiele tutaj pytań pojawi się zapewne i będziemy mogli sobie w dyskusji o nich porozmawiać. Następnie Maryja jest dziewicą. Jakże się to stanie? Pytam Maryja anioła, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Jakże to są ważne słowa. I jaką realistką w myśleniu jest Matka Najświętsza. Jaką realistką. Święty Atanazy, któremu zawdzięczamy dogmat o Chrystusie jako prawdziwym Bogu, pisze tak: My ludzie rodzimy się z jednego mężczyzny i jednej kobiety. Natomiast boski Logos, czyli Jezus, narodził się z dziewicy i w niej przyjął ciało. Atanazy podkreśla: w niej przyjął ciało. Proklos z Konstantynopola pisze tak. Święto Dziewicy wzywa nas do pochwały. Ona jest uroczystą dawczynią zbawienia. Świętujmy czystość i sławę kobiet, chwałę kobiecości. Ona jest jednocześnie matką i dziewicą. Ziemia i morze tworzą jej straż chwały. I tenże uczony, bardzo znaczący, dodaje, przyjaciel człowieka to jest Chrystus Pan, nie wstydził się być narodzonym z kobiety. On nie został splamiony przez zamieszkanie w jej ciele, które on sam stworzył. Jeżeli matka nie pozostała dziewicą, to syn jest tylko człowiekiem. Czyli argumentacja jest bardzo prosta. Jeżeli Matka Najświętsza nie jest dziewicą przed narodzinami Jezusa, w trakcie narodzin Jezusa i po Jego narodzinach, aż po wieki wieków, to znaczy, że należałoby zakwestionować prawdę o tym, że Jezus, jej Syn, jest równocześnie Synem odwiecznego Boga Ojca. Wspomniany już Anselm z Canterbury wiąże zasadność wiary w święte dziedzictwo Maryi, także po narodzeniu Jezusa, z całkowitą przynależnością Maryi do Boga. Stąd jego trafna i jakże piękna myśl z rozmowy modlitewnej z Matką Najświętszą. Twoja czystość daruje mi nieprzemijalność, ponieważ nie ma niebiańskiej i wiecznej przyszłości człowieka bez ostatecznej doskonałości, to znaczy czystości w szerokim tego słowa znaczeniu. To znaczy zespolenia własnej bytowości z doskonałym i wiecznie świętym Panem. Czyli dziewictwo jest właśnie warunkiem otrzymania niebiańskiego bytowania. Maryja jako matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jest Matką Bożą. Dlatego też święte, które się narodzi, czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza, będzie nazwane Synem Bożym. Stąd ta wiara od początku właściwie istnienia Kościoła Świętego, wyrażona między innymi słowami Cyryla z Aleksandrii. Pozdrawiamy Ciebie, Maryjo, Ty Boża Rodzicielko. Natomiast sługa Boży prymas August Hlond zapisał w swoim notatniku już w latach dwudziestych XX wieku o kpieniu sobie z ogniska domowego oraz uwrażliwiał Kościół w Polsce na niezwykłe niebezpieczeństwo feminizmu, który chciałby móc sobie urządzić macierzyństwo poza rodzinnym życiem. I oszacował tak feminizm już właściwie w pierwszych latach jego powstawania, ponieważ już wtedy zaczęto w tym nurcie neomarksistowskiej myśli ideologicznej, z tego nurtu zrodziła się zarówno ta ideologia feminizmu, jak też i ideologia homoseksualizmu. Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II pisze: miłość macierzyńska Bogu Rodzicy Maryi. Pani Jasnogórska jest nauczycielką pięknej miłości dla wszystkich. W was bowiem rozstrzyga się ów kształt miłości, jaką będzie miało całe wasze życie, życie ludzkie na ziemi polskiej, życie małżeńskie, rodzinne, społeczne, patriotyczne, ale także życie kapłańskie, zakonne, misyjne. Każde życie określa się i wartościuje według Jana Pawła II poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, pisze dalej papież, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś. A ze względu na to, że Matka Boża umiłowała w sposób doskonały Boga, to była pierwotna racja tego, że stała się Matką Bożą, którą Kościół zdefiniował, tę prawdę Kościół zdefiniował na Soborze Efeskim w Efezie w 431 roku. I wtedy, kiedy dogmat o bóstwie Jezusa Chrystusa był już określony, a mianowicie w roku na Soborze w Nicei w 325 roku. A więc zauważmy, drodzy Państwo, jak wiele wieków potrzeba, żeby zdefiniować ostatecznie, czyli właśnie w sposób absolutnie pewny, te podstawowe prawdy naszej wiary świętej. A skoro, drodzy Państwo, Maryja jest Matką Bożą, to znaczy Matką Bożą w tym sensie, że nie ona stanowi rację dla boskości swojego Syna Jezusa, lecz jest racją darującą Jezusowi ten wymiar cielesny Jego ludzkiej natury. Ale ponieważ Jezus jest jedną osobą i to drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, w związku z tym ten tytuł Theotokos, czyli Matka Boga, jest jak najbardziej zasadny. A skoro tak, to Maryja uzyskała w sposób jak najwłaściwszy tytuł Matki Kościoła. Ze względu na to, że jej Syn i zarazem Syn Boga Ojca jest głową Kościoła, to jest logiczną konsekwencją tego, że skoro Matka Boża jest Matką Boga, to jest także Matką Kościoła. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Święty Augustyn naucza, że także Kościół jest jak Maryja jednocześnie matką i dziewicą. Ona urodziła w ciele głowę Kościoła, właśnie to jest ten nurt argumentacyjny. Podobnie Kościół rodzi w duchowy sposób członków głowy. A więc skoro Matka Boża jest matką Kościoła, to Kościół jest także matką dla wszystkich swoich dzieci. I wspomniany ksiądz prymas Chląd pisze jeszcze w latach 30. Kościół jest matką wszystkich, a jednak pewne charakterystyki zależnie od krajów, ludów, od ziemi, na której ziarno ewangeliczne zasiane, i od warunków, wśród których wschodzi i rośnie. Kościół katolicki będzie arką w potopie. Później wysiłkiem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego i księdza Karola Wojtyły Sobór Watykański II podał do wierzenia, iż dziewica Maryja szanowana i czczona jest jako prawdziwa Matka Boga i Zbawiciela i jako taka jest najściślej związana z Kościołem, którego jako całego chrześcijańskiego narodu, wierzących i pasterzy jest Matką. Był to rok 1964 i słowo wypowiedział Ojciec Święty Paweł VI. A więc Maryja jako Matka Boga i Matka Kościoła kończy swoje doczesne bytowanie tym cudownym aktem wniebowzięcia jej przez Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a więc nie kończy się życie Maryi faktem śmierci, czyli rozpadu jej natury ludzkiej, ponieważ jest jedynym człowiekiem w sensie osoby ludzkiej ocalonym z raju. Stąd nie dziwi fakt, że zostaje wzięta z duszą, duchem i ciałem do nieba i tam wyniesiona do godności królowej nieba i ziemi. Święty Jan Damasceński pisze, gdy Maryja stała się matką Stworzyciela, stała się prawdziwie władczynią wszystkich stworzeń. A twój powrót, zwraca się do niej i mówi, był wyśmienity i wielki, dodaje ten wybitny święty. Bo zauważmy, drodzy Państwo, że tytuły Maryi wyrastają niejako, są konsekwencją bytowości Maryi i łaski, którą otrzymała. A skoro stała się Matką Boga, Kościoła, to wiadomo, że uczestniczy w rządzeniu właśnie światem i ludzkością, i Kościołem z racji na szczególne łaski otrzymane od niebiańskiego, boskiego króla, czyli Pana Wszechświata, to znaczy Stwórcy. Święty Bernard z Clairvaux inspiruje nas do czci Matki Najświętszej tym słowem. Szanuj wzniośle sprawczynię wszystkich łask, pośredniczkę zbawienia, odnowicielkę świata. Podnieś wysoko kobietę, która wyniesiona została ponad wszystkie chóry anielskie. Tamten dzień należy obchodzić z największą czcią, w którym Maryja została wzięta do nieba. Natomiast Angelus Silesius pozdrawia Maryję jako gwiazdę zaranną i królowę w namiocie nieba. Też jakie piękne ten właśnie anioł śląski, poeta pochodzący ze Śląska, będący niemieckiego pochodzenia, jakiego pięknego sformułowania używa do określenia Maryi jako królowej nieba i ziemi, że jest królową w namiocie nieba, nawiązując do namiotów spotkania ze Starego Testamentu, w których Bóg okazywał narodowi wybranemu szczególną obecność. Prymas Chlont pisze, iż dziełem Matki Najświętszej będzie ostateczny triumf serca Jezusowego, zwycięstwo prawdy, odrodzenie Kościoła. Niezmordowanie właśnie ten prymas Chlont, którego 65. rocznicę jego śmierci będziemy obchodzić w tym roku i to właśnie we wspomnianym dniu 22 października, właśnie podkreślał rolę różańca w dziejach narodu i pisze, nie ma dla Matki Bożej milszej, a dla ludzi skuteczniejszej modlitwy nad różaniec. W różańcu siła Boża przeciw zakusom diabelskim. Różaniec jest tarczą obronną. Różaniec jest największą i najpewniejszą bronią przeciw dzisiejszym nieprzyjaciołom całego narodu. Cały naród ma uznać szczególną opiekę Matki Bożej nad Polską, której Matka Boża jest Matką i Królową. Ta wiara Kościoła Świętego doprowadziła w roku 1950 poprzez nauczanie papieża Piusa XII, także wielkiego papieża, do ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, że niepokalana i dziewicza Matka Boga, po dopełnieniu jej ziemskiego życia, z ciałem i duszą została wzięta do niebiańskiej chwały. I tutaj też zauważmy, drodzy Państwo, jak długodystansowo myśli Kościół, czy Duch Boży prowadzący Kościół poprzez dzieje świata i czas, w którym rozgrywa się historia Kościoła Świętego, ludzkości i całego kosmosu. Dopiero w 1950 roku, czyli właściwie w około 1900 lat po zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny, Kościół zdefiniował tę prawdę, że jest prawdą. I też to zaśnięcie Maryi, jaką aporetykę niesamowitą rozwiązuje nam. I szczególnie tutaj w tym zderzeniu się sprzecznościowym pomiędzy traktatem czy nauką biblijną i eklezjalną o stworzeniu świata przez Boga i z drugiej strony różnymi teoriami ewolucji, które chcą zniszczyć tę świętą naukę o tym, że to Bóg jest osobiście architektem, jak mówi list do Hebrajczyków, kosmosu i oczywiście jego prawdziwym stwórcą. Przechodząc do dzieła Maryi, warto tutaj, drodzy Państwo, ponieważ może troszeczkę wyprzedzę czas i ze względu na to, że i ojciec dyrektor, którego bardzo serdecznie wszyscy zapewne pozdrawiamy za to, że to wielkie dzieło ofiarował Matce Najświętszej i przyjął i nadał imię temu radiu, właśnie imię Maryi, czyli drogi ojcze dyrektorze i drogi ojcze Marku i drodzy Państwo, to w tym się ukazuje geniusz ojca dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka, że rzeczywiście wybiera imię osoby ludzkiej, która jest najdoskonalszą osobą ludzką wszechczasów. Cudowniejszego trafu, ojcze dyrektorze, nie mogłeś dokonać i dlatego to dzieło jest tak bardzo znaczące. Ale ponownie tutaj, przechodząc do analizy dzieła Maryi, a chciałem dopowiedzieć, że właśnie będziemy mogli tutaj podebatować do godziny pierwszej.
Tak, jeszcze po północy.
Więc w związku z tym może chciałbym wyłożyć całość, co przygotowałem. Myślę, że Duch Boży przeze mnie tego dokonał, bo sam sobie tego wszystkiego ułożyć nie potrafiłbym. I w związku z tym proszę mi pozwolić jeszcze na takie szkicowe nadmienienie tych takich najistotniejszych dzieł Maryi. Tak. I tutaj znowu rozpocznijmy je, ich charakterystykę, słowami świętego Franciszka z Asyżu. Bądź pozdrowiona, ty pałacu, ty namiocie i domie, ty ozdobo i służebnica. Bądź pozdrowiona, ty Matko Boga i jej wszystkie święte cnoty. Zostałyście wlane przez łaskę i oświecenie Ducha Świętego w serca wierzących. Faktycznie, Maryja jest pełnią łask, ale i zarazem pełnią cnót wypracowanych przez Matkę Najświętszą osobiście we współpracy z Bogiem Przenajświętszym. Dlatego też święty Bernard z Clairvaux, wielki czciciel Matki Najświętszej i naprawdę wielki duch, pisze do Matki Bożej: ty oświecasz naszą ciemność blaskiem twoich cnót. Maryja ukazuje się nam jako stolica mądrości. Święty Jan Damasceński pisze, zwracając się do Maryi: ty jesteś tronem królewskim, Matko Boga, wokół którego stali aniołowie, gdy siedział na nim Stwórca. Papież Leon I, czyli wielki, naucza, iż w sercu Maryi mądrość zbudowała sobie swój dom, ponieważ jednorodzony, Syn Boskiego Ojca, w swoim ludzkim, rzeczywistym ciele narodził się z ciała Matki Maryi. Przez ciebie ludzkość dotarła do poznania prawdy, stwierdza nadmieniony także tego wieczoru Cyryl z Aleksandrii. Na marginesie warto podkreślić, że Aleksandria była wówczas jednym z najwybitniejszych ośrodków naukowych, intelektualnych ówczesnego świata. Pięknie wyraża to także hymn Akatyst. Ty, Najświętsza Dziewico, jawisz się nam w ciemnościach jako światłodajna pochodnia. Niematerialne zapalając światło, wiedziesz wszystkich do poznania Boga, swoim blaskiem rozjaśniając umysły. Nie ma doskonalszej katedry na żadnym uniwersytecie świata. Nie ma doskonalszego rozumu nawet najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych dla nauki umysłów ludzkich ponad ten rozum niepokalanej. On jest geniuszem wielkim i dlatego słusznie Maryję nazwano stolicą mądrości. Drugim wielkim obszarem aktywności Maryi jest wiara Maryi. To jest przecież wielkie dzieło Matki Najświętszej. Dlatego też w Ewangelii według świętego Łukasza kontemplujemy słowa: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Romano Guardini podkreśla oczekiwanie Boga względem Maryi w postaci czystej wiary, ponieważ to, czego żąda się od niej, przekracza wszystkie uwarunkowania naturalne, które człowiek ma do dyspozycji. I proszę zauważyć, że jaką wielką musiała być wiara Maryi, z jednej strony jako wiara jako wlana łaska w rozum Maryi, ale z drugiej strony jaka potężna ufność Matki Najświętszej i niesamowicie doskonała odpowiedź. Ileż tam było trudów i krzyży, wyzwań stających przed Matką Najświętszą od samego momentu zwiastowania, którego rocznicę także obchodzimy w tych dniach właśnie, a dokładnie to dzisiaj mamy Wigilię.
Tak jest.
Zwiastowania.
Chociaż w tym roku mamy przeniesione, prawda?
No, ale to tylko kwestia kultu, tak, zwiastowania pańskiego, natomiast ale nie faktu, fakt, nie prawdy.
Fakt jest.
Tylko można dzień kultu
przenieść, prawda?
Ale nie samą prawdę jako prawdę. Dlatego właśnie to jest to cudowne, ten wymiar ducha, że który nas łączy z prawdami, niezależnie od porządku liturgicznego w życiu Kościoła. I dlatego prymas August Chlont pisze, iż Polska ma zachować swą wiarę, czystość obyczajów, szczere i gorące nabożeństwo do Matki Bożej. Cały naród powinien wziąć do ręki różaniec. Niech go odmawiają wszyscy codziennie, wielcy i mali. Przyjdą wojny i mur, i głód, i zniszczy wiele dobrych i złych, ale nie zniszczy tego narodu, który się oddał w opiekę serca Maryi. Jakie to jest coś nieprawdopodobnego, jakie to są związki dziejowe, niesamowite. Proszę zauważyć, że Matka Boża w Fatimie prosiła w roku 1917 o poświęcenie się jej niepokalanemu sercu i proszę zauważyć też fakt, że ten akt uroczysty w imieniu Kościoła w Polsce został dokonany dopiero 8 września 1946 roku. A niech wolno nam głośno postawić pytanie, a co by się stało, gdyby ten akt został dokonany przed 1 września 1939 roku? To zapewne tylko Duch Boży i Matka Najświętsza wiedzą, co byłoby. Dlatego też właśnie jakie to są niesamowite związki przyczynowe. Dalej, jednym z wielkich czynów, jakich dokonała Maryja i których może dokonać człowiek, naśladując Matkę Najświętszą na swój sposób, a mianowicie Maryja modli się i wielbi Boga. Drodzy Państwo, modlitwa czy różne akty uwielbienia Boga to są także czyny człowieka jako istoty rozumnej i wolnej, a tym samym zdolnej do czynu. Bardzo często się tak płytko rozumie czyn, że czyn to jest coś bardzo konkretnego, postawienie cegieł w murze, czy też belek w dachu, i to jest właśnie czyn. Natomiast, drodzy Państwo, modlitwa jest jednym z najwspanialszych czynów człowieka. Czynów. Stąd taka zasadność racji istnienia klasztorów kontemplacyjnych i ludzi żyjących według rat ewangelicznych, ponieważ oni dokonują jednego z najcudowniejszych typów czynów, mianowicie adoracji, modlitwy, kontemplacji. Różnie to można nazywać. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Słowa hymnu Magnificat, wyśpiewanego właśnie przez samą Matkę Najświętszą. I dlatego też pewien mnich, który nazywał się Egbert z Schönau, z XII wieku, i znam tę miejscowość, ona jest prawie, że leży na granicy nad Renem ze Szwajcarią, pięknie położona, dlatego tak mogła się cudownie ukształtować dusza tego mnicha z Schönau z XII wieku, który modli się do Maryi. Do Twojego serca pragnę przemówić, Maryjo, do Twojego czystego serca. Ty, Pani świata, z całym poświęceniem pozdrawiam Twoje niepokalane serce, które było godne przyjąć Syna Boga. Bądź pozdrowiona, Ty niepowtarzalna świątynia, którą uświęciło się w Duchu Świętym. Nie ma, drodzy Państwo, w porządku natury i łaski dotyczących ludzi, dotyczących człowieka, cudowniejszej świątyni ponad osobę i dzieło Matki Najświętszej. To jest ta wielka świątynia narodu wybranego, z którego wyrasta Matka Najświętsza, ale to jest odnowiona świątynia właśnie poprzez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, czyli całego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Następnie Maryja jako też wielkich czynów dokonuje, służąc. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Drodzy Państwo, jakie to są zdumiewające i o jakiej głębi słowa Matki Najświętszej. A mianowicie, że jeśli chodzi o najwyższą jakość naszych czynów, to ten jest czyn największy, którego istotą jest służba. Stąd określenie swojej bytowości przez Matkę Najświętszą jako służebnicy. I też to jest właśnie bardzo ciekawe, że poeta Dante Alighieri dostrzega też tę niezwykłą pokorę Maryi i modli się do niej słowami: Dziewico, matko i córko Twojego Syna, bardziej niż jakiekolwiek stworzenie pokorna i wzniosła, w Twoim ciele zapaliła się miłość, której płomień dopełnia się w wiecznym pokoju. Drodzy Państwo, nie można być większym jako człowiek, aniżeli istniejąc w doskonałej pokorze własnej bytowości i wszystkiego, co ją stanowi. I dlatego, że w tym wyraża się nasz byt, być sługą Najwyższego. Nie ma wyższego odznaczenia, wyższej godności, jak właśnie w pełni wypełnić wolę Boga. Święty Cyryl z Aleksandrii porównuje Maryję do gołąbki pokoju. Natomiast święty Ludwik Grignon de Montfort czci Maryję jako drzewo życia w naszej duszy. Jeżeli dobrze pielęgnujemy to drzewo, pisze święty Ludwik, przez wierność i pokorę, to przyniesie ono w stosownym czasie bogaty owoc. Jego owocem jest więc Jezus Chrystus. A Romano Guardini pisze, iż do najgłębszej istoty Maryi należy pokora. Ona tworzy warunek do tego, że została ona powołana do macierzyństwa Bożego i żyła w głębokiej świadomości jej wybraństwa. Także poeta niemiecki Rainer Maria Rilke napisze, iż służebne życie Maryi staje się królewskim i jakże cudownym. Dlatego też prymas Chlont określa Maryję jako mediatrix pacis, czyli jako pośredniczkę pokoju. Maryja jest panią, która współrządzi. Pius XII pisze, święta Maryja, królowa nieba i pani świata. I przypominamy sobie scenę z Kany Galilejskiej, która potwierdza tę naukę Kościoła, że Maryja jest panią świata, czyli wraz z Bogiem współzarządza historią dziejów kosmosu. Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Cyryl z Aleksandrii pisze o niepokalanej, przez ciebie królowie panują przez Trójcę Świętą. Natomiast święty Ambroży pyta słusznie, kto może więc być szlachetniejszym, aniżeli Matka Boga? Kto może być wspanialszym, aniżeli ta wielka Pani, która została wybraną do tego, by współrządzić światem? Dalej, Maryja pośredniczy w obdarowywaniu łaską Boga dzieci Boże, czyli jak uczy święty Ireneusz, jest w pewnym sensie przyczyną zbawienia. Bowiem bez fiat Maryi nie doszłoby do zbawienia świata. Święty Atanazy modli się do Matki Bożej, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Wszyscy święci aniołowie w niebie oddają Ci chwałę. Także my wołamy do Ciebie, bądź pozdrowiona, Ty pełna łaski, Pan jest z Tobą. Módl się za nami, Ty Matko Boga, Ty Pani i Królowo. Dlatego święty Anselm nazywa Maryję, Tyś jest Matką pojednania oraz pojednanych, Matką zbawienia i zbawionych. Warto przytoczyć tutaj także słowa założyciela Ojców Redemptorystów, świętego Alfonsa Maria de Liguoriego, który pisze, niech będzie pochwalona niewymierzalna dobroci naszego Boga, który dał nam tak wielką Matkę, tak pełną miłości pośredniczkę. Konwertyta poeta Paul Claudel staje przed Maryją jako jej dziecko i wyznaje, Matko Chrystusa, nie przychodzę, by modlić się. Nie mam nic do dania i nie wiem, o co powinienem prosić. Chcę tylko zobaczyć Ciebie, Matko, ujrzeć Ciebie i płakać ze szczęścia oraz wiedzieć, że jestem Twoim dzieckiem, że tutaj jesteś. Stąd Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II mówi o Maryi jako matce w porządku łaski. Zanosić modlitwy do Maryi to zdobyć według świętego Ludwika Grignon de Montfort niebiańską rosę, która urzeźnia duszę naszą, lub znaleźć promieniującą różę i szlachetną perłę. Maryja okazuje się także matką życia, o czym mówi święty Grzegorz z Nyssy, i jako taka jest najwspanialszym krzakiem gorącym, w którym zamieszkuje sam Bóg, Pan życia, jak uczy święty Jan Damasceński. W Tobie mieszkał Pan nieba. I dlatego zapowiedział Ciebie, Maryjo, starotestamentalny krzak gorący, z którego przemawiał Najwyższy. Maryja jako mistrzyni życia nazwana została w liturgii gallikańskiej z VII wieku naczyniem życia. Ona uczy nas głębi i świętości prawdziwego życia z Bogiem, w Bogu i dla Boga. Co wyraził między innymi słynny Guerric de Igni. Jest ona matką życia, z którego czerpią życie wszyscy ludzie. Rodząc z siebie to życie, w pewien sposób odrodziła wszystkich, którzy je przeżywają. Tylko jeden został zrodzony, ale wszyscy zostaliśmy odrodzeni. Dlatego nazwano Maryję chwałą całego stworzenia, ponieważ przez Ciebie, pisze święty Jan Damasceński, zostało ono pobłogosławione w postaci dobra, bogactwa i piękna ludzkości. Stąd postawa dziękczynienia Maryi za tak wielkie dary w myśli i dziele słynnego Anselma z Canterbury. Wielka Pani, całe moje serce spala się, by Ci dziękować za takie łaski życia. Paul Claudel staje ponownie przed Maryją, by wyznać jej: Matko Chrystusa, nie przychodzę, by modlić się. Chcę Ciebie zobaczyć, chcę przy Tobie trwać. Następnie poprzez taki wymiar czynów Matka Najświętsza objawia się w całym swoim pięknie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus podkreśla piękno osoby i dzieła Matki Najświętszej. Maryjo, pragnę śpiewać z Tobą, ponieważ miłuję Ciebie. Twoje słodkie imię wywyższa moje serce. Myśl o Twoim pięknie nie podszeptuje mojej duszy żadnej bojaźni, bo przecież piękno dzieła rodzi się z Jego zawierzenia Bogu. Tak jak Maryja całkowicie zawierzona Bogu, poświęcona Najwyższemu i Najświętszemu Panu, właśnie dokonuje takich wielkich, mądrych, dobrych, a i zarazem pięknych dzieł. Paul Claudel podziwia też piękno bytowości Maryi. Tylko przez jeden moment pragnę być u Ciebie, Maryjo. Chcę być tam, gdzie Ty jesteś. Ty jesteś piękna i niepokalana, Pani pełna łaski, ukazująca się z Boga w splendorze jutrzenki Jego chwały. Ty jesteś niewypowiedzianie czystą. Dziękujemy Ci. Maryja jest polską drogą, jak pisze błogosławiony Jan Paweł II Wielki, do Eucharystii, czyli także do Chrystusa i do Kościoła, której etapami są zapewne zarówno hymn Bogu Rodzica, śluby króla polskiego Jana Kazimierza we Lwowie, prymas August kardynał Chlont, święty Maksymilian Maria Kolbe, prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, czy błogosławiony papież Jan Paweł II Wielki, czy bardzo wielu innych wielkich i maryjnych Polaków i wielkich dzieł, których naród polski dokonał na przestrzeni wieków. I już ostatni motyw i jedno wielkie dzieło także, wielkie dzieło Maryi jako zwyciężczyni krzyża i zła. Już w Księdze Rodzaju czytamy: Ona zmiażdży Ci głowę. Święty Justyn pisze, iż Ewa urodziła grzech i śmierć po wysłuchaniu słowa węża. Natomiast Maryja urodziła Syna Boga po wysłuchaniu nowiny anioła. Ona była pełna radości i wiary. Natomiast święty Ambroży z Mediolanu zauważa, iż kiedy apostołowie odeszli, Maryja pozostała pod krzyżem. Ona widziała rany jej syna. I w tej śmierci dostrzegła ona ratunek dla całej ludzkości. Święty Cyryl z Aleksandrii pisze o tym, że przez Maryję wypędzane są złe duchy. A Anselm z Canterbury jest przekonany, iż przez świętość Maryi gładzone są nasze grzechy. Także ta słynna i święta Hildegard z Bingen pisze o Matce Najświętszej. Najukochańsza Matko, zechciej spojrzeć na Twój naród, który sławi Ciebie jako jego matkę, wypraszając od Ciebie pomoc i pocieszenie. Błogosław nas w Twoim sercu, pocieszaj we wszystkich cierpieniach, stój przy nas w każdej biedzie, pokaż nam Jezusa po śmierci. Gdzie jest racja tak wielkiej wiary, jak nie w prawdzie, iż według świętego Jana z Damaszku ciało, które narodziło Boga, musiało pozostać po śmierci nietkniętym? Święty Alfons de Liguori naucza, iż Pan Bóg podarował nam Maryję jako matkę i pewną ucieczkę we wszystkich niebezpieczeństwach życia. Dlatego święta Matka Teresa z Kalkuty mówi do Chrystusa: Jezusie, w trudnych godzinach potrzebujemy matki. Powiedz Ty do Maryi: niewiasto, spójrz tutaj, Twoje dzieci. Potem stoimy z nią u stóp krzyża i zostaniemy pocieszeni. Ponieważ, jak z kolei uczy doktor Kościoła święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Maryjo, Ty jesteś wsparciem naszego życia. Ty jesteś ucieczką wszystkich grzeszników, którzy czynią zło. Jezus podarował nam Ciebie, jak wisiał na krzyżu. On odszedł do Ojca, aby przygotować nam niebo. I w tym oczekiwaniu nieba pisze dalej święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Najukochańsza Matko, zanurzam się w bezdenną miłość, którą wolno mi odkryć w Twoim sercu. Prymas August Chlont pisał 18 września 1939 roku, przebywając w Lourdes: Serce Matki Bożej jest ściśnione na widok zła i grzechów w narodzie. Trzeba więcej zadośćuczynienia za zło, więcej wspólnej i publicznej modlitwy różańcowej. Trzeba, by naród poznał cuda miłosierdzia Bożego nad nim. I dodaje ten sługa Boży: Polska nie będzie walczyć mieczem, lecz duchem przeciw złu. Natomiast w latach okupacji tenże prymas Chlont przyznał, iż triumf Maryi zdumieje narody i wywoła ogromne zdziwienie. Ale aktualnie Matka Boża opuściła ręce, zmęczone podtrzymywaniem gniewu Bożego. Już teraz nie wysłuchuje próśb o odwrócenie kary, bo w karze widzi krańcowy środek do naprawy świata. Ale i ta naprawa będzie w końcu jej dziełem, bo On serca poruszy, bólem przytłoczone. Niech ona wam objawia myśl Bożą zawartą w wydarzeniach. Niech was natchnie i niech wam pomaga realizować wasze wielkie zadania. Ma rację błogosławiony papież Jan XXIII, gdy naucza, że nasze czasy są bez wątpienia czasami maryjnymi, ponieważ Maryja objawia nam się z dnia na dzień jako droga do nawrócenia grzeszników. Maryja jest zatem drogą powrotu do Boga. I w tym sensie, a ponieważ czas biegnie nieubłagalnie, to tylko chciałbym powiedzieć, że jest wspaniały tekst. Może po północy pozwolę sobie Państwu go przeczytać w całości, bo on nie jest zbyt długi, ale jest bardzo ważny, który właściwie jest taką sentencją tych wszystkich prawd o Matce Najświętszej jako o sobie i jej, jak próbowaliśmy sobie to tylko w ogromnym szkicu przedstawić, w jej cudownych dziełach, cudownych, dlatego że dokonanych na gruncie woli Boga, przy współpracy z Jego Przenajświętszą łaską i ze względu na świętość samego Boga i nasze uświęcenie. Dziękuję jak najserdeczniej Państwu za wysłuchanie tych myśli.
Osoba i dzieło Maryi, Najświętszej Matki Boga, ksiądz profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus, dobrze znany naszym radiosłuchaczom i nie tylko, więc cieszymy się z obecności księdza profesora. Ja zapraszam do telefonów, również do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200. Za granicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66 z Kanady i Stanów Zjednoczonych 011 48 50. 6 to są numery. Oczekujemy na telefony, na to wszystko, jakie mamy refleksje, pytania. Może za 2 minuty będzie godzina 23. Dzisiaj rozmawiamy o Matce Najświętszej, Osoba i Dzieło Maryi. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus. Odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Elżbieta. Boże.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za bardzo, bardzo bogatą naukę, nie wiem jakby to nazwać, coś wspaniałego, bogate, pełne bogactwa tu jest to dzisiejsze spotkanie nasze. Ksiądz profesor powiedział, że Maria jest matką Kościoła, no bo Jezus jest samym twórcą, całą głową Kościoła. Czyli ja uważam, taka właśnie w tym momencie przyszła mi taka myśl, jak właśnie słyszałam, że Maria jest matką Kościoła, jest to uzasadnione właśnie przez ojca profesora, przez księdza profesora. Ale mi się wydaje, że Jezus wstąpił do nieba, był Bogiem, jakąś siłą, energią Boga wstąpił do nieba. A Maryja została wzięta do nieba. Tak mi się wydaje, że Maryja tak samo mogła wstąpić do nieba, w niebo wstąpić, ale z tym, że była królową nieba, dlatego ona uroczyście przez aniołów, przez całe tam niebo została wzięta do nieba. Jako matka Boga, jako małżonka Ducha Świętego. Czyli to jest jako matka Boga. Po prostu wszystko mogła tak samo jak jej syn. Tylko, że ona była skromna, ona była niewidoczna, ona była cofnięta za Jezusem. Jej wielkość dopiero pokazała się, tak mi się wydaje, po śmierci Jezusa, kiedy ona podtrzymywała apostołów, kiedy ich wspierała, ich umacniała, wtedy dopiero ona jakby zastępowała Jezusa.
Pani Elżbieto, dziękujemy za ten... Nie ma za co przepraszać. Dziękujemy za te pytania i oddajemy już głos księdzu profesorowi.
Dziękujemy serdecznie pani Elżbieto. Warto to z całą pewnością rozważyć, to zagadnienie, ale chcę powiedzieć, że z pozycji rozumu i nauki katolickiej nie jest to możliwe, żeby Matka Najświętsza sama miała moc do wstąpienia do nieba. Dlaczego? Bo musiałaby być wszechmocną bytowością, taką, jaką jest Pan Bóg. Natomiast Maryja, jako prawdziwy człowiek, jako prawdziwa osoba ludzka, otrzymała swoje życie takie cudowne, nie ulega wątpliwości, ale otrzymała je w darze od Boga. Czyli już tutaj w samym akcie zaistnienia, czyli powołania do bytu, Matka Najświętsza nie jest Bogiem, tylko jest właśnie człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, świętym, niepokalanym, tak jak podkreśliliśmy sobie, ale jest człowiekiem. I dlatego też, jakkolwiek Jezus jako prawdziwy Bóg i człowiek własną mocą może dokonać aktu wstąpienia do nieba, powrotu do domu Ojca, tak Maryja nie ma takiej mocy bytu. Z prostego względu. Maryja nie jest osobą boską. To jest ta zasadnicza różnica. Ale raduję się, że pani Elżbieta tak czuje się tę wspaniałą pobożność maryjną, ale trwajmy w prawdzie.
I odbierzmy już kolejny telefon. Prosimy bardzo. Cześć Boże, kogo witamy?
Jadwiga z Katowic.
Witam pani Jadwigo, prosimy bardzo.
Witam serdecznie pana profesora.
Księdza profesora.
Tak. Słuchajcie, księdza profesora to wielka duchowa uczta i wielka radość. Księże profesorze, dużo zostało powiedziane tutaj i na pewno nie wszystko, bo właściwie o Matce Bożej są spisane tomy rozpraw różnego typu, traktatów. Zdajemy sobie z tego sprawę. Matka Najświętsza, współodkupicielka rodzaju ludzkiego, stała się matką wierzących, matką nadziei po wszystkie pokolenia. kiedy rozważamy życie Matki Najświętszej, nie sposób nie zauważyć jej bezgranicznego zaufania Bogu. Pomimo, że jej życie było pełne niepokoju o Jezusa w okresie dzieciństwa, a zwłaszcza gdy rozpoczął swoją publiczną misję, głosząc Królestwo Boże, gdy stawał się coraz bardziej znakiem sprzeciwu. Narastająca wrogość członków Sanhedrynu, a w końcu odrzucenie, które doprowadziło naszego Zbawiciela aż na krzyż Golgoty, było dotkliwym udziałem bólu Matczynego Serca Maryi i spełnieniem przepowiedni Symeona. Pokorna służebnica Pańska, pełna łaski, dla której wiara, nadzieja i miłość były treścią jej świętego życia i znajdują swoją pełnię w tajemnicach różańcowych, radosnych światła, bolesnych, chwalebnych, Maryja, Matka Słowa Wcielonego, stała się Arką Przymierza i Gwiazdą Morza, która wskazuje na Jezusa, który jest przecież drogą, prawdą i życiem, prowadzi nas do bezpiecznej przystani, jako Matka naszego Odkupiciela, Oblubienica Ducha Świętego. Nasza Matka i Królowa winna być otoczona najwyższą czcią i miłością spośród stworzeń Bożych, bowiem Maryja jest arcydziełem Boga, Stwórcy, jest jedyna i niepowtarzalna. Tutaj mówię, mam na uwadze przede wszystkim te wszystkie zniesławianie Najświętszej Matki, to co się dzieje. No nie tylko w naszym kraju. Bóg zapłać, księże profesorze, za dzisiejsze spotkanie na antenie naszego ukochanego radia.
Dziękujemy pani. Bóg zapłać, panie Jadwigu, dziękujemy za to piękne świadectwo. Dziękujemy z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy pani Jadwidze za takie syntetyczne spojrzenie i takie precyzyjne. Rzeczywiście, że wielkość i świętość Maryi okazuje się na drodze jej osobistego, matczynego i królewskiego krzyża i ten cud jej wierności. Coś niebywałego. I w związku z tym, że Maryja jest taką wielką i taką świętą, że jest najcudowniejszym śladem Boga w stworzeniu faktycznie, to arcydzieło, którego nikt w swojej doskonałości i pięknie, nikt i nic ze stworzonych bytów nie może prześcignąć, dlatego jest tak zniesławiane, ponieważ rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie w ostatnim punkcie tych rozważań, że tą zwyciężczynią w tym zmaganiu ze złem jest Maryja, dlatego że wszechmocny Bóg udziela jej łaski i mocy do przezwyciężenia upadłego anioła i całej jego diabelskiej strategii. W związku z tym naprawdę tutaj, drodzy Państwo, wierzmy w to mocno i bądźmy przekonani i trwajmy w tej prawdzie, że nikt, kto czci Maryję, nie zostanie pokonany. Warto to także nadmienić w kontekście zmagań samego Radia Maryja o to miejsce na multipleksie cyfrowym. Najlepiej się w ogóle tym nie zamartwiać. Nikt z ludzi w Polsce nie może pokonać dzieła, jeżeli ono będzie święcie wypełniać wolę Matki Najświętszej, a tym samym wolę Najświętszego Boga.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo gościmy?
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanat sierpecki.
Witamy, panie Pawle.
Szczęść Boże obu księżom. Ja tutaj w kontekście tego tytułu audycji Osoba Maryi i jej dzieła mam takie skojarzenie. Był taki moment, kiedy Pan Jezus chodził z apostołami, że on postawił przed apostołami dziecko i powiedział, jeśli nie będziecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I mimo, że to były osoby przez Chrystusa powołane do apostolstwa, to on im sugeruje, żeby byli jako dzieci. I to jest, powiedzmy, taka sugestia, która oznacza posłuszeństwo w obszarze wiary, prawda, ale dziecko jest również wezwane do wzrastania. I do tej roli właśnie, do prowadzenia we wzrastaniu, jest jakby przez Boga wyznaczona Maryja. Ponieważ ona się w tej roli wprawiała, jak Jezus był dzieckiem w Nazarecie. I tam jest powiedziane, że on wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi pod okiem Maryi. A potem Pan Jezus dał nam ją jako matkę i ona nas też ma uczyć i występuje w roli nauczycielki. Ona właśnie nas jako te dzieci Boże uczy i tutaj no, oczywiście nauczycielem jest zawsze Duch Święty, ale ona jako szczególna oblubienica Ducha Świętego właśnie nas prowadzi w tą stronę, żebyśmy my osiągnęli tutaj powiedzmy maksimum tej wiedzy Bożej, która nam jest do właściwego przejścia przez życie, żebyśmy kroczyli drogą zbawienia. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, księże profesorze.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Rzeczywiście to jest szalenie ciekawe. To też jest niezwykłe, to wskazanie Pana Jezusa na dziecko. Dlaczego? Ponieważ w porządku natury dziecko charakteryzuje się pierwotnością istnienia. Ono po prostu żyje tak, jak jego natura, jak jego ta podmiotowość dziecięca po prostu określa człowieka. Jest niesamowicie szczere, spontaniczne, czyli takie pierwotne w byciu, po prostu w byciu. I właśnie Pan Jezus mówi, żeby stać się dzieckiem, ale oczywiście dzieckiem Bożym. Pan Jezus myśli o dziecięctwie Bożym. I dlaczego tutaj Maryja jest tym najdoskonalszym dzieckiem Bożym? Ponieważ ona najdoskonalej ze wszystkich osób ludzkich wypełniła wolę Bożą. I tak samo właśnie oczywiście ten aspekt wzrostu, tak jak prawdziwe dziecko wzrasta, pozwala się współkształtować przez wolę, przez mądrość, przez wiarę, miłość i inne ideały swoich rodziców i najbliższych, rodziny, przyjaciół, domu. Tak też i właśnie Pan Jezus tutaj sugeruje, że prawdziwe dziecko Boga pozwala się całkowicie przeniknąć wolą, planem, zamysłem, łaską Przenajświętszego Boga. I wtedy mamy pełnię rozumienia dziecięctwa Bożego. A więc obydwa porządki natury i łaski warto w tym uwzględnić. I Pan Jezus, wskazując na dziecko, miał to na myśli.
Księże profesorze, w międzyczasie było pytanie od Pana, który kazał, poprosił, żebym przekazał to pytanie. Rola świętego Józefa i wybranie właśnie świętego Józefa na męża Maryi. Tu jest, było pytanie odnośnie wieku Maryi, czasu, który by to się mógł dokonać, czy to według tych objawień, które mamy, te objawienia Emerlich, tak?
Katarina
Emerlich i kwestia gałązki oliwnej, tego wyboru. Tutaj jest to pytanie, pan tak zostawił nam takie zapytanie. Czy ksiądz profesor się jakoś może ustosunkować do tego?
Bo to jest... Właśnie, tutaj wiadomo, że rola raz z racji kulturowych, dziecko w kulturze semickiej powinno przyjść na świat w rodzinie. A więc mamy tutaj małżeństwo Matki Najświętszej ze świętym Józefem i właśnie i to jest też ciekawe, dlaczego święty Józef, ponieważ on jest z królewskiego rodu, a więc opiekun, bo święty Józef nie jest biologicznym ojcem Pana Jezusa, bo Pan Jezus ma Ojca w niebie, Boga Ojca. Stąd tutaj byłaby sprzeczność i Pan Jezus nie staje się osobą ludzką. W związku z tym Ojca może mieć tylko jednego, bo jest tylko, czy aż, oczywiście, ale w tym sensie, że jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. Ale święty Józef też nie jest przypadkiem, a mianowicie jest powołany z rodu Dawida, tak jak i Matka Najświętsza, czyli królewski ród, czyli Matka Najświętsza i święty Józef tworzą królewskie małżeństwo. Ale ta królewskość jest dziewicza, to małżeństwo jest dziewicze, ponieważ jest całkowicie oddane Bogu. Bo moglibyśmy się pytać o sens takiego małżeństwa dziewiczego, ale ono ma bardzo głęboki sens, ponieważ małżonkowie decydują się, żeby być małżonkami, ale całkowicie poświęconymi Bogu. Całkowicie zdanymi na wolę Boga. I nawet w szczegółach wypełniający plan Boży. Dlatego też wydaje mi się, że te objawienia, także te prywatne Kataryny Emmerich, one potwierdzają właśnie potwierdzają
rolę
świętego Józefa, też bardzo kluczową w dziejach i kluczową między innymi poprzez to i wielkość świętego Józefa objawia się w jego postawie milczenia i stałego kontemplowania też tego planu Bożego, który go zadziwia, który go zaskakuje. I anioł prowadzi go. I co ciekawe, jaka jest różnica, proszę zobaczyć, że jest różnica między relacją między Bogiem a Matką Najświętszą, a relacją między Bogiem a świętym Józefem. Między innymi to, co nam Ewangelie ukazują. Matka Najświętsza otrzymuje objawienie anioła na jawie, czyli w rzeczywistości. Dlaczego? Bo jej fiat musi być całkowicie świadome i całkowicie wolne. I dlatego na jawie przychodzi, jak istnieją uzasadnione przypuszczenia, że Matka Najświętsza miała spotkanie z aniołami wcześniej. Ale teraz jest spotkanie szczególne. I to jest bardzo prawdopodobne. Teraz jest spotkanie szczególne, bo chodzi o to, że anioł zwiastuje wielką nowinę. To, na co cały Testament, prawo i prorocy czekali, na objawienie się najwyższego prawodawcy, najwyższego proroka, czyli samego Mesjasza. A święty Józef otrzymuje objawienia we śnie. Czyli proszę zobaczyć, jaka jest różnica. Jaka jest tutaj już różnica, jak Bóg inaczej prowadzi Matkę Najświętszą, a inaczej świętego Józefa. Ale ten sam cel chce osiągnąć, żeby obydwoje stali całkowicie w służbie Boga.
I mamy już kolejny telefon. Prosimy bardzo, kogo gościmy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Barbara z Łodzi.
Teraz i zawsze, Pani Barbaro, prosimy.
Przede wszystkim serdecznie chciałam podziękować księdzu profesorowi za ten cudowny, wspaniały, jak wszystkie zresztą wykłady, które nas tak bardzo ubogacają. Z wielką uwagą słucham od początku i w pierwszej części telewizyjnej wyjątkowo trafiło do mnie zdanie, że Polska od początku swojego przynależności do wielkiej rodziny chrześcijańskiej była maryjną. I takie skojarzenie, proszę, bardzo proszę o krytyczne i jeżeli błądzę, proszę wyprostować. Takie mam skojarzenie, że właśnie kończy się w tej chwili, skończyła się peregrynacja ikony Matki Bożej Częstochowskiej w Portugalii. W najbliższą niedzielę po święta, w niedzielę miłosierdzia, będą wielkie centralne uroczystości w Fatimie. Potem 8 będzie pożegnanie następnego dnia nad oceanem. Zakończy się ta pierwsza część wielkiego etapu. I wszyscy zwrócili na pewno uwagę, że odwiedzając obecny papież Franciszek odwiedził Benedykta, papieża emeryta w Castel Gandolfo, modlili się również przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Dla mnie, laika, to właśnie jak gdyby zamyka się w wielką jakąś taką klamrę, że wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej jest z naszą ojczyzną od XIV wieku. Natomiast wizerunek Matki Bożej Fatimskiej jest właściwie XX wiek. I przecież to wiadomo, o tą samą Matkę Bożą chodzi. Chodzi tylko o, że wszystko to się jakoś bardzo pięknie w moim rozumowaniu zamyka w klamrę. Że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby w 1984 roku nie była, mam na myśli tę pierwszą część mojej wypowiedzi, peregrynacja, gdyby w 1984 roku Rosja nie została zawierzona przez Niepokalanemu Sercu Marii przez Jana Pawła. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby 8 września 1946 roku polscy biskupi wzorem biskupów portugalskich nie zawierzyli naszej ojczyzny, naszej Polski Niepokalanemu Sercu Marii.
Pani Barbaro, dziękujemy za ten piękny głos, to pytanie, za cierpliwość. Dziękuję. Również na linii i oddajemy już głos do komentarza księdzu profesorowi. Prosimy bardzo.
I tak, bardzo dziękujemy pani Barbarze za podkreślenie tej roli Matki Najświętszej i rzeczywiście, choć Matka Najświętsza ukazuje się w różnych miejscach świata, to ona jest jedną, faktycznie. Ale różnym narodom przypadają różne misje w dziejach zbawienia. I między innymi tak się złożyło, że naszemu narodowi, czy też narodowi meksykańskiemu, narodowi portugalskiemu, chyba w dziejach świata przypadła misja rozsławiania osoby i wielkich dzieł Matki Najświętszej. I dlatego też, jeżeli obserwujemy postawę papieży ostatnich właśnie wieków, to faktycznie i to było umotywowane także i uprzyczynowione poprzez szczególne objawienia w różnych miejscach i szczególne działania Matki Najświętszej. I tutaj faktycznie trzeba obiektywnie przyznać, że polskiemu narodowi przypadła jakaś szczególna misja właśnie rozsławiania dzieła Maryi, a poprzez Maryję rozsławiania świętości Boga i Jego dzieł Bożych, bo przecież czy historycznie patrząc, to nieprzypadkowo Jasna Góra oparła się na wale protestanckiego potopu zogniskowanego w protestanckiej Szwecji. To nieprzypadkowo pod wodzą króla polskiego Jana III Sobieskiego właśnie religia rzymskokatolicka oparła się agresywności religii islamu w tej wielkiej bitwie nie tylko pod Wiedniem, ale szczególnie. Czy w innych kwestiach. Także myślę, że tutaj dokonują się jakieś rozstrzygnięcia w dziejach zbawienia i te doświadczenia Polski naszych dni, to wielkie zmaganie o Boga, Kościół i dzieła Boże, to wszystko, co ma miejsce na polskiej ziemi, to ma bardzo głęboką wymowę i głębokie, fundamentalne znaczenie dla wszystkich narodów świata i to tym też jestem bardzo przekonany, że rzeczywiście na maryjności Polski i Polaków nie tylko rozstrzygają się dzieje Polski jako Polski, ale także dzieje Europy. Nawet te historyczne dzieje, nawet te polityczne dzieje. I właśnie tutaj musimy zachować tę wielką wiarę uzasadnioną, racjonalną, pobłogosławioną właśnie wiarę w Matkę Przenajświętszą, która jest Matką Boga, Matką Kościoła, Matką Wszechświata i ich Królową właśnie z całą pewnością.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy na antenie?
Zofia z kościoła świętej Katarzyny w Zamościu i cały Zamość serdecznie wita naszego ukochanego profesora.
Witamy pani Zofia i prosimy.
Dla nas z grupy spod Jerycha, która przebiega przez polski parafię. W zeszłym roku mieliśmy 33 jednostki Jerycha. Po 7 dni i 6 nocy ten wykład jest takim umocnieniem, jest takim ugruntowaniem i zachęca mnie, a także naszą grupę do szukania jeszcze bardziej informacji, czytania pism mistycznych i tego wszystkiego, co nam tutaj przypomniał ksiądz profesor. Chcę tylko powiedzieć, że to przekonanie, że z Marią obronimy Polskę, krucjata różańcowa, to wszystko ma swój sens i chwała Panu za wszystko. Bóg zapłać, księże profesorze. Bóg zapłać za Radio Maryja. To jest cudowne.
Dziękujemy pani Zofio również za cierpliwość. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo serdecznie i za to wielkie świadectwo wiary i pani Zofii i całego narodu, ludu, ziemi zamojskiej, której jestem synem i bardzo się szczycę tym, że pochodzę z Roztocza, z Zamojszczyzny. I pani Zofio i drodzy państwo, trwajmy bardzo mocno w wielkiej pobożności. I tutaj rzeczywiście pani Zofia dotknęła tego, co jest i moją wiedzą, i przekonaniem. My wielu z wielkich skarbów ducha, my ich nie dotykamy. Ponieważ albo te dzieła nie są przetłumaczone na nasz język polski, stąd utrudnienie dostępu takie językowe. I dlatego też warto byłoby tutaj pomyśleć, że tylu mamy utalentowanych ludzi w Kościele. Jakże, drodzy państwo, byłoby warto. Tak samo teraz wiele młodzieży polskiej nie rozumie sensu studiowania na przykład języka łacińskiego czy języka greckiego. A kochana młodzieży, ile jest cudownych dzieł filozoficznych, w ogóle mistycznych, ale to pereł wielkich klejnotów, które są w ogóle nieprzetłumaczone z języków tych starożytnych jak te nadmienione. I dlatego też pragnąłbym zachęcić zarówno polskich nauczycieli, profesorów, którzy wiele czynią, wiele poświęcają się na tym polu, ale mnóstwo wielkich klejnotów, dzieł świętych, myślicieli, mistyków, filozofów nie jest przetłumaczonych, czy poetów. A tutaj widzimy, jakie to jest wielkie bogactwo. Ja tylko, drodzy państwo, dosłownie ze względu na te ramy czasowe, tylko chciałem zasygnalizować, tylko główne pojęcia, jakie cudne, nawet językowo, jakie to są wspaniałe rzeczy. I chciałbym zachęcić młodzież polską do studiowania języków klasycznych, dlatego że w nich jest ludzkość zainspirowana przez Boga, zakodowała wiele skarbów, skarbnic mądrości I warto byłoby studiować język łaciński czy język starogrecki tylko po to, żeby przetłumaczyć te dzieła na język polski, żeby zostać tłumaczami. I jakże to jest bolesne, że na naszych uniwersytetach, także katolickich, jest tak mało kandydatów do studiów tych języków klasycznych. A przecież one są, poprzez znajomość tych języków, możemy dotrzeć do klejnotów, wielkich klejnotów ducha i wiary.
Odbierzmy jeszcze jeden, już chyba ostatni telefon w tej części naszej przed północą. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, witam serdecznie, dzwoni Krystian z Helu. Pragnę gorąco podziękować księdzu profesorowi, księdzu prowadzącemu i wszystkim za tą audycję, za te wszystkie słowa. No dla mnie, czciciela Maryi, no jest to taki balsam dla duszy. I też dziękuję Bogu jednocześnie gorąco, ponieważ też od długiego czasu się właśnie modlę osobiście razem z rodziną. Modlimy się o to, żeby Maryja była czczona, kochana w naszym kraju, na całym świecie. I ta audycja też jest dla nas odpowiedzią na naszą modlitwę. Chciałem w ramach takiego króciutkiego świadectwa powiedzieć o takiej rzeczy, że w mojej duchowości osobistej, takiej odnośnie też pogłębiania właśnie kultu do Matki Bożej, są świadectwa z żywotu świętych, a tu chcę się odwołać do akurat świętej siostry Faustyny. Mianowicie, no, święta siostra Faustyna przede wszystkim zawsze nam się kojarzy z Jezusem Miłosiernym, z obrazem Jezusa Miłosiernego, ale jak się wczytamy w dzienniczek siostry Faustyny, no to tam mamy przepiękne dialogi siostry Faustyny z Matką Bożą. Żanie się też siostry Faustyny Matce Bożej i też, no, między innymi jest obraz, jak Matka Boża ma pierś przybitą mieczem, patrząc na nasz naród i broni nas przed słuszną karą Bożą i tak dalej. No tego jest bardzo dużo, przepiękne przykłady, przepiękne opisy, dialogi. I to tak chciałem powiedzieć, że to w moim właśnie też życiu tak bardzo mi też pomogło rzeczy. I jeszcze tak chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Pismo Święte, i mam nadzieję, że się nie mylę, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić, bo w Piśmie Świętym mamy wiele ksiąg, które tak bezpośrednio nam też obrazują Matkę Bożą i jej osobę, jeżeli na przykład chodzi o Księgę Mądrości, Księga Judyty i wiele innych, no i oczywiście w Nowym Testamencie bezpośrednio, więc też takie bogactwo takiego właśnie zgłębiania tej miłości do Maryi.
Panie Krystianie,
tak naprawdę serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiam całe Radio Maryja. Dobrej nocy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Krystianie, z Panem Bogiem. I księże profesorze, konkluzja.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję. To jest to piękno, urok i taka niezwykłość, niepowtarzalność tych rozmów niedokończonych, że my je razem współtworzymy. Ze względu na to, że rzeczywiście te granice czasowe są duże w tym programie, więc nie sposób nadmienić, ale cieszę się, że pan Krystian przywołał tutaj świętą Faustynę i ten nurt miłosierdzia Bożego. Właśnie to wszystko się wiąże istotowo z tym naszą polską drogą maryjną i naturalnie bardzo warto tutaj to nadmienić, a rzeczywiście Stary Testament jest pełen. Właściwie, czy przywołamy ten rzeczywistość, ale także i symbol Arki Przymierza, tutaj przez właśnie panią Jadwigę, dzisiaj nadmienioną, czy na przykład przywołamy właśnie choćby inne, czy tę mądrość, czy z Pieśni nad Pieśniami, ta właśnie służebnica pańska, szczególnie umiłowana przez Pana, to wszystko wskazywało na Maryję. Czy nawet świątynia w Jerozolimie, to ona była zapowiedzią narodzin Matki Najświętszej, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy sobie, cudowniejszej świątyni cały kosmos w całych dziejach dla Pana nie zbudował ponad świątynię, którą jest osoba i dzieło, cała ozdoba. Te wszystkie dzieła to są ozdobami tej najcudowniejszej świątyni w porządku stworzenia.
Księże profesorze, dziękujemy za ten czas i w telewizji Trwam, i na antenie Radia Maryja tego wieczoru, tej nocy. Ksiądz profesor się z nami jeszcze nie żegna. Jeszcze po północy będziemy mieli możliwość kontynuacji tego pięknego tematu o osobie Matki Najświętszej, osoba i dzieło Maryi Najświętszej Matki Boga. Widzimy to, jak wiele odkrywamy też, jak wiele jest nam ta osoba Maryi, jak nam bliska jest, bo ona przecież towarzyszy każdemu wierzącemu w drodze wiary ku Chrystusowi, pełni życia, który daje nam siebie właśnie przez życie Maryi, również ukazuje wielką mądrość, miłość Boga do człowieka. Ja bardzo serdecznie dziękuję, księże profesorze, za ten wspólnie spędzony czas.
Ja jeszcze bardziej, ojcze Marku.
Ja specjalnie właśnie chcieliśmy, żeby ksiądz profesor tutaj tak nam to pięknie wyłożył. Nawet się nie śmiałem przerywać żadnym pytaniem, ale tylko dlatego, wiedząc, że żeby nie stracić tego czasu dla nas tak bogatego w te treści, które ksiądz profesor nam przedstawił. Zapraszam Państwa już za chwilę na kompletę. Dziękuję i tak jak mówię, po północy ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus będzie dalej z nami obecny.